W naszym wieczornym programie spróbujemy się poczuć częścią natury. Jest z nami przyrodnik, fotograf, obserwator ptaków, podróżnik i podcaster Michał Stanecki.
Dobry wieczór.
Przeoczyłam coś, czy nie? Jeszcze coś powinnam dodać pewnie.
Ja się czasami czuję po prostu takim świadkiem wielkich rzeczy. Jeżeli jest się w odpowiednim miejscu.
Mnie to się od razu kojarzą słowa, właściwie książka Olgi Tokarczuk, Czuły narrator. Może by pasowało. Narrator przyrody, czuły narrator
Staram
przyrody.
Się jak mogę z tą czułością.
Aha.
No nie ukrywam tego, że rozmowy podcastowe, które tworzę, do których zapraszam gości, staram się opierać na emocjach. To jest dla mnie rzecz bardzo ważna, bo wychodzę z założenia, że jeżeli słuchacze wyłapią te fale, te jakieś drżenia energii budowane emocjami, to też inaczej będą te treści przyswajać. A jesteśmy, jako przyrodnicy, poruszamy się w dość delikatnej naturze, nomen omen.
Właśnie.
Więc jest to dość ważne, żeby to przesłanie było odpowiednio zbudowane. I wydaje mi się, że emocje są tutaj bardzo fajnym fundamentem do opowiadania o przyrodzie.
Poczuć się częścią natury, chyba tak zwany bushcraft najbardziej wychodzi naprzeciw takiemu wyzwaniu.
Nie jest to taki rodzaj działalności, który jest mi szczególnie bliski, z racji tego, że dla bushcraftowców bardzo często to spędzenie czasu, ten rodzaj, powiedzmy, biwaku, bycia, jest takim celem samym w sobie. Może trochę źle to definiuję, ale...
No nie wiem, to bardziej chyba dla survivalowców.
No to przeżycie, przetrwanie.
Tak, a bushcraftowcy to, jak mnie wytłumaczono, chodzi o trwanie w naturze. Czyli poczucie, że jest się elementem tej natury. Jasne, że tak, w jakimś momencie najpierw musimy zorganizować jakąś wycieczkę, żeby w ogóle to poczuć.
To prawda, ale myślę, że to trochę analogia jak do obserwatorów ptaków. Są tacy, którym wystarczy być gdzieś i obserwować, i to już jest dla nich tym doświadczeniem, ale są tacy, którzy jeszcze fotografują, albo filmują, albo liczą, albo robią jeszcze inne historie. I to jest się gdzieś tam przeplata, więc myślę, że pewnie i wśród bushcraftowców są też tacy, którzy... No tak, ja znam ludzi, którzy mówili faktycznie, no jednak czasami jest to taki nocleg solo, gdzieś właśnie w miejscu, nazwijmy to, odosobnienia, jakieś ognisko palone gdzieś zupełnie na uboczu cywilizacji, jeżeli możemy takie miejsce jeszcze znaleźć. I faktycznie jest to rodzaj takiego bycia i w tym sensie na pewno będzie się to wpisywać w taką definicję tego bycia z przyrodą. To wtedy tak. Natomiast jest tam też dużo przygotowania sprzętu, żeby nie powiedzieć gadżetów, i budowania takiej narracji w ogóle wokół tego, jak się do tego przygotować, co ja muszę ze sobą zabrać, jaka będzie technika budowania na przykład szałasu, noclegu, jak ten biwak ma przebiegać od takiej strony trochę organizacyjno-technicznej. A to są już rzeczy, do których jest mi zdecydowanie dalej, więc może bushcraft nie. Myślę, że obserwator przyrody to jest ktoś, kto stara się przeżyć po prostu pewne doznania, pewne spotkania. Stąd powiedziałem, że po prostu bycie w niektórych miejscach, oczywiście trzeba w nie dotrzeć, trzeba w jakiś sposób też wyszperać, przygotować się, żeby dać sobie po prostu ciut większą szansę na doświadczenie czegoś, czego być może oczekujemy, czego byśmy chcieli doznać. Ale jak się już w takim miejscu znajdziemy, to faktycznie bywa tak, że wykonywanie jakichś innych rzeczy będzie nas rozpraszać. My musimy się na chwilę zatrzymać. I dzisiaj chyba to zaczyna być dla nas bardzo dużą sztuką. Już samo w sobie. To, żebyśmy na chwilę zwolnili, żeby nie powiedzieć wyhamowali, bo my pędzimy. Pędzimy. Naprawdę jako ludzie, cywilizacja, jesteśmy mocno rozpędzeni. Są tacy, którzy mówią, że już jesteśmy na zakręcie, i to takim dosyć ostrym. Pewnie do tego zaraz nawiążemy. Ale faktycznie sztuką staje się to, żeby zwolnić, żeby się na chwilę zatrzymać, no bo tylko wtedy będziemy mogli faktycznie coś poczuć, czegoś doświadczyć, coś przeżyć.
Co pan myśli o słowie ekologia? Nie mogę o to nie spytać. No bo to jest takie słowo, jak rozmawiałam jakiś czas temu z buddystami, to oni powiedzieli, bo ja powiedziałam, że buddyzm to się tak pięknie wpisuje w ekologię, a oni mówią, że nie, że ekologia to im się kojarzy z aktywistami ekologicznymi, takimi, którzy się przywiązują do drzew. Więc być może ekologia to nie jest takie słowo, które
jestem na tak. Myślę, że to słowo faktycznie zyskało nowe zabarwienie. w tym kontekście niestety, no takie zabarwienie, które gdzieś zahacza wręcz o kwestie polityczne. Czasami dotyka kwestii gospodarczych, wielkich biznesów.
Wiemy, jak
to wygląda. Natomiast byłbym jednak od tego daleki i byłbym ostrożny, zachowałbym tutaj pewien dystans, bo my powinniśmy przywrócić temu słowu pierwotny sens i trochę przedefiniować podejście do tematu.
No, ten podstawowy wątek to jest pewnie taki, że nasz stosunek do przyrody ulegał ogromnym przeobrażeniom, a właściwie to najpierw należałoby się cofnąć, no, dosyć daleko, pewnie paręset lat.
Do pra baby, tak, i pra dziada.
I to będą te czasy, w których mieliśmy do przyrody swoisty szacunek. Ale ja mam wrażenie, że ten szacunek to wynikał trochę z tego, że się jej baliśmy. Ona była nie do końca dla nas zrozumiała, przez to czasem stawała się święta, a czasem przez to stawała się straszna.
To prawda. Nasi przodkowie, praprzodkowie, choćby Słowianie, bo to są nam tutaj najbliższe korzenie, jak niektórzy mówią, to właśnie od nich mamy to DNA, chociaż wiadomo, że ludzie tysiące lat wcześniej już zapisywali gdzieś to swoje DNA, ono ciągle ewoluowało. Ale możemy się odnieść chociażby do naszych słowiańskich przodków. Faktycznie tak było, że to, co nieznane, budziło lęk i oni bardzo dużo rozumieli i bardzo dużo czuli, choć nie mieli rozwiniętej nauki takiej w naszym rozumieniu, więc pewnych rzeczy nie potrafili nazwać, ale byli w stanie wiele rzeczy po prostu odczuwać. W związku z tym nieprzypadkowo nadawano czy przypisywano pewnym postaciom boskim konkretne funkcje odpowiadające takiemu, a nie innemu przyporządkowaniu do sił przyrody. Było to dla nich coś, przyroda była czymś dużym, czymś takim nie do ogarnięcia, mówiąc dzisiejszym językiem. I oni się z niej wywodzili, to chyba był klucz do sprawy i wtedy nie dało się tego nie poczuć, że oni bezpośrednio się z niej wywodzili. Są tacy, którzy mówią, że w naszych szerokościach geograficznych ta przyroda była dobrą matką. U nas było zielono, u nas była woda. To nie jest tak jak na Bliskim Wschodzie, gdzie były skały i piach i pustynie. I niektórzy twierdzą, że dlatego bogowie wywodzący się z tamtej części świata są bardziej surowi, są srodzy, ich się boimy. A nasza matka Ziemia była boginią, która jest, no, była tym symbolem zieleni, życia, poczęcia, plonów i tego wszystkiego, więc tutaj funkcjonowało to trochę inaczej. W związku z tym, że nasi przodkowie z tej przyrody się wywodzili, no to oni ją szanowali, ale nie możemy zapomnieć też o trochę innym kontekście. Wtedy ludzi było mało na świecie, wtedy ludzie byli rzadziej rozsiani po świecie. Oni nie byli w stanie eksploatować w dzisiejszym rozumieniu tego świata przyrody. Więc nie dość, że było ich mało, to jeszcze podchodzili do tego z szacunkiem, bo odczuwali to bezpośrednie połączenie. Myślę, że tak to dzisiaj chyba by można było. Ja bym to tak po prostu określił, że wynikali z tej przyrody i po prostu doskonale to czuli. Dla nich nie było innej ścieżki, nie było innej formy tłumaczenia tej przyrody. Ona po prostu była czymś dużym, czymś, czego nie byli w stanie też sięgnąć. Czasami, jak jedziemy gdzieś na wycieczkę w miejsce, nie wiem, spektakularny krajobraz, stajemy w pewnym miejscu i mówimy wow. I to jest taki moment, zgodzimy się tutaj pewnie, że często go nazywamy zachwytem, momentem wielkiego zachwytu.
Takie impresje, przebłyski jakieś.
Coś takiego się dzieje i wtedy bardzo często jest tak, że bez względu na to, czy my jesteśmy religijni, jesteśmy wierzący i nadamy temu rodzajowi energii imię boskie, czy też poczujemy, czy nazwiemy to po swojemu, że będzie to po prostu jakiś rodzaj nadrzędnej siły, nadrzędnej energii twórczej, która kreuje coś takiego w danym momencie. Więc pewnie ci wierzący, niewierzący zgodzą się tutaj, że jednak w tych momentach wielkiego zachwytu dotykamy gdzieś tej iskierki właśnie czegoś takiego, tej siły, która jest gdzieś nad nami.
Mistycznego coś takiego.
Bezsprzecznie. A myślę, że nasi przodkowie czuli to z dużo większą siłą, a jeżeli dołożymy do tego ten ich, no można powiedzieć, lęk wynikający z niezrozumienia, nieznajomości, no musieli sobie dużo rzeczy dopowiadać i w ten sposób powstawała chociażby ich religia. Myślę, że stąd to się brało. Nie? Ci bogowie nie brali się z przypadku, oni odpowiadali za te najważniejsze przyrodnicze spektakle, za te wszystkie najważniejsze kwestie, które które i dzisiaj są nie do końca zbadane. Przecież niektóre zjawiska pogodowe, zresztą teraz są takie czasy, że my się tutaj też zaczynamy stykać coraz częściej z tym, co no akurat u nas nauka potrafi to wytłumaczyć.
No teraz to już możemy sobie sporo rzeczy wytłumaczyć.
Ale
nauką.
Z drugiej strony, żeby nie było aż tak kolorowo, no to jednak mamy też jakiś kryzys nauki. Dzisiaj argumenty naukowe bardzo często są obalane. Tak? Żyjemy w momencie, kiedy każdy z nas może wyszukać argumenty czy kontrargumenty w zależności od tezy, podać jakieś źródła. Jeden postawi swojego profesora, który powie o ociepleniu klimatu w tę stronę, drugi wyciągnie swojego, który powie, że ocieplenia jednak nie ma, bo przecież to i to i to, prawda? Znajdziemy do tego jakieś nawet badania naukowe, które
będą... A najciekawszym
pewnie
przykładem na to jest koronawirus, który pięknie podzielił społeczeństwo. Ale to zdecydowanie nam odbiegło od tematu. Ja sobie pomyślałam, że nasz w ogóle stosunek do przyrody zmienił się w sposób nieprawdopodobny, gdybyśmy spojrzeli nawet tylko na wodę chociażby. Wodę, do której nie można było kiedyś nawet splunąć, ponieważ ona miała swoje prawa, należał jej się szacunek. Nagle coś się z nami dzieje do tego stopnia, że nie jest problemem przyjechać i wylać do tej wody ścieki. Przecież to jest nieprawdopodobna zmiana myślenia.
Podobnie było z ogniem. Do ognia też nie można było wyrzucić nieczystości ani odpadków, bo ten ogień w tym sensie był świętym ogniem.
A teraz możemy palić kaloszami.
A teraz możemy oponę wrzucić i butelkę i nie ma z tym problemu. No pewnie, że na przestrzeni dziejów gdzieś odeszliśmy od tej drogi takiej powiedzmy pronaturowej. My dzisiaj musimy wracać do poczucia pewnej więzi z naturą. Tak jak mówiłem, kiedyś ludzi było mało, potem zrobiło nas się więcej, a dzisiaj jest nas ogromna liczba, jeżeli mówimy w skali globalnej. Więc i skala eksploatacji wzrosła niewiarygodnie wręcz. Do tego uprzemysłowienie. Wszystko to, co się zadziało na przestrzeni ostatnich stuleci, zupełnie zmieniło naszą planetę. No, nie bójmy się powiedzieć, niestety nieodwracalnie zmieniło naszą planetę. Patrząc z perspektywy naszych czasów, w ciągu ostatnich kilkuset lat zniknęło 80% mokradeł w Europie. To jest coś, co się nie mieści w głowie. Jak można było w ogóle nawet na przestrzeni setek lat wykonać operację na taką skalę i tak skutecznie to zrobić?
No właśnie.
Może przykład.
W jaki sposób
80% rzek w naszym kraju mamy przekształcone. A mamy jeszcze ambicje do tego, żeby jeszcze przy nich dłubać, majstrować, prostować, betonować. Możemy sięgnąć bliżej. W 2017 roku, kiedy na chwilę zmieniło się prawo i można było wycinać drzewa na prywatnych posesjach. Są ostrożne szacunki, że może 3 miliony drzew wtedy wycięto w Polsce. To są ostrożne szacunki naprawdę, bo to ciężko jest doszacować. Albo inne badania pokazują, zresztą chyba nasi łódzcy naukowcy z uniwersytetu też to badali, że w ciągu półrocza wycięto tyle drzew, ile przez pozostałych 9 lat z dekady. No to jeżeli spojrzymy na to w takim choćby ujęciu cyferek, no to myślimy sobie, cholera, co tutaj się dzieje nie tak? Co się dzieje z nami? Gdzie my odeszliśmy?
No ale to jest tłumaczone, że przecież każde wycięte drzewo zostaje zastąpione 15 innymi młodziutkimi drzewami.
Tak jak powiedziałem, argumenty dzisiaj mamy na wszystko. Naukowcy zbadali również, że jeden stuletni dąb... W sensie tej pracy biologicznej, którą dla nas, czy biologiczno-chemicznej, jakbyśmy na to nie spojrzeli, jaką dla nas wykonuje, on robi robotę jak 100, może nawet 1000 małych dębów.
To jest tak zwana pamięć drzew, niektórych wybranych, które potrafią być karmicielem właściwie i stanowić pamięć wszystkich dookoła.
Duże drzewo jest całym biosystemem ogromnym, tak, który utrzymuje całą masę życia, więc to są rzeczy, których nawet nie można porównywać jeden do jednego. Posadzenie młodych drzew, a jeszcze opieranie jakichś statystyk na tym, że my w takim razie jesteśmy krajem, nie wiem, wiodącym w Europie, który najwięcej sadzi i tak dalej. Możemy się tutaj pomylić, możemy się tutaj przejechać, bo nie tak powinniśmy to nie te wskaźniki. Ale też, jeżeli popatrzymy na to, idąc dalej tym tropem wyciętych nagle drzew, bo pozwolono, jaka była skala tej operacji, to znowu sobie myślimy, okej, to dlaczego Polacy tak, przepraszam za to uogólnienie, ale sama skala pokazuje, że tak to można określić, tak gremialnie rzucili się do tej wycinki, do pił i siekier. Dlaczego tak się dzieje? No jedni mówią, że to po prostu brak edukacji przyrodniczej, że my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak mocno w tej przyrodzie już grzebiemy i że czynimy zmiany, nie mając absolutnie świadomości tego, że w dużej mierze one są nieodwracalne. Każdy przepis prawny można odwrócić, choć czasem pewnie jest to trudne, czy mogłoby być to trudne. No natomiast nie kupimy czasu, nie przyspieszymy tego, żeby drzewa rosły szybciej. Więc tutaj można powiedzieć, przy takim myśleniu już jesteśmy przegrani, już na starcie jesteśmy.
Może lepsze było nasze myślenie o świętych drzewach, na które nie można było podnieść ręki.
No tak, dzisiaj pewnie, jeżeli mówimy o miliardach ludzi na świecie, pozostaniemy tutaj tylko na płaszczyźnie pewnej idei. To było tak, to było fajne. No, też chciałbym tak myśleć, prawda, że lasy to nasze świątynie, są nietykalne, musimy o nie dbać, bo mamy świadomość tego, że to dzięki nim będziemy żyć, my i kolejne pokolenia. Czasem sobie myślę, widząc ludzi, którzy spacerują z trójką małych dzieci, czy dziecko w wózku gdzieś w parku, czy ci ludzie się trochę martwią o to, jak będzie to wyglądało za 40 lat, czy będzie woda, albo... Nie chciałbym dramatyzować, zacząłem to robić, ale... Bo ja też nie jestem optymistą. Mówiłem o tym, że wydaje mi się, że jesteśmy na tym ostrym zakręcie jako ludzkość i chyba my musimy przedefiniować nasze myślenie. Mianowicie to nie Ziemię musimy uzdrowić, bo to nie Ziemia jest chora. To my mamy problem ze sobą jako ludzie. Tak, mocno to powiem, ale tak mi się wydaje, że dzisiaj musimy to zrozumieć.
Ja myślę, że moment, w którym się znaleźliśmy, to już jest nie do odwrócenia w tym kierunku, w kierunku przyrody. Jest pewnie spora grupa zaplańców, coraz więcej ludzi.
Możemy zwalniać.
Szuka.
Możemy tak, zwalniać. Tak. Ale też profesor Skóra, nasz oceanolog, który nie żyje, kiedyś powiedział, że dzisiaj kwestie ochrony przyrody to są kwestie kulturowe. To nie jest już kwestia techniczna. My dzisiaj naprawdę możemy, no nie chcę powiedzieć, że wszystko, bo epidemia nam pokazała, że jednak jesteśmy nadal za mali do pewnych kwestii, natomiast możemy bardzo wiele i te rozwiązania techniczne są w zasięgu ręki, my dysponujemy technologiami. Natomiast jeżeli my kulturowo nie przestawimy swojego myślenia, o czym mówiłem wcześniej, no to my się nie ruszymy z miejsca, a my jesteśmy tak dziwnie skonstruowani, że bardzo często musimy jednak zatoczyć pełne koło. Czyli musimy po prostu upaść, wyrżnąć twarzą o glebę, żeby się pozbierać i dopiero coś zmienić, dopiero
jak
wyciągnąć
wnioski. Jak nałogowcy.
No tak, to niestety tak. Czasami trzeba sięgnąć dnia, żeby się od czegoś odbić i dopiero wstać. Tylko pytanie, czy my mamy na to czas? Bo
czasu
dzisiaj,
jest coraz mniej.
Tak, tak. I jeżeli my nie możemy zupełnie odwrócić, to na pewno możemy spowolnić. I myślę, że to jest dzisiaj nasza misja i to jest nasze zadanie.
A nasz sposób myślenia o naturze, taki chyba niedobry sposób, którym właściwie przestaliśmy czuć, to chyba najlepiej obrazuje taśmowa produkcja zwierząt.
Taśmowa produkcja zwierząt i w ogóle samo sformułowanie produkcja rolna na przykład, że to nie jest już uprawa dzisiaj, prawda? To wszystko zostało już sprowadzone jednak do fabryki. I pewnie tak, no jest...
No i gdzie ten moment, kiedy całowaliśmy ziemię przed siewem z nabożnym szacunkiem?
Ale nie możemy też
przychodziliśmy
popadać,
z kropidłem.
Bo ja się też boję czegoś, że ostatnio też usłyszałem to w jednej z rozmów. Jeżeli będziemy pokazywać w kółko te ogromne wyspy śmieci, które pływają po oceanach, będziemy naprawdę bombardować ludzi
takimi obrazami,
to odniesie to wręcz odwrotny skutek niż zamierzony. Czyli pomyślimy, no to chyba nie ma sensu. To już nic nie zmieni, że ja tutaj zacznę sortować śmieci, skoro takie rzeczy się dzieją i dzisiaj nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
Czyli to lepiej bombardować pięknem przyrody zachowanej.
Myślę, że tak. Ja to w ogóle nazywam taką miękką edukacją przyrodniczą. Czyli...
To może zestawiać te zdjęcia. Może mamy te cuchnące ścieki obok tą piękną kaskadę.
Jest to na pewno jakaś forma pokazywania tej przyrody bo i tego, co z nią robimy. Ja do niedawna jeszcze byłem związany z ZPFP, Związek Polskich Fotografów Przyrody. To taka organizacja, która zrzesza w Polsce pasjonatów fotografii przyrodniczej. Raz do roku odbywa się taki wielki konkurs fotograficzny, w którym uczestniczą wszyscy członkowie. Jedna z kategorii, mamy tam kategorie krajobrazy, ssaki, ptaki. Jedna z kategorii jest świat w naszych rękach. I ja myślę, że zdecydowanie za mało jest eksploatowana ta kategoria. To są właśnie zdjęcia, które pokazują to zestawienie, ta przyroda z działalnością człowieka. Tego unikamy w pozostałych kategoriach. Czyli ten antropocen jest gdzieś odsunięty i pokazujemy te idealne obrazki jakie chcielibyśmy nadal oglądać, jakie, i oczywiście my chcemy je pokazywać, bo my też lubimy chronić to, co się nam podoba i to, co poznamy. Czyli jeżeli my raz, drugi, trzeci zobaczymy w telewizji, w filmie przyrodniczym jelenia gatunku X, to potem my tego jelenia już będziemy oglądać przez pryzmat jelenia, którego my poznaliśmy, więc okej, chrońmy go. Ładne zwierzę. Więc powielajmy te obrazy pięknej przyrody.
No ale właśnie ta taśmowa produkcja spowodowała, że nam los zwierząt stał się chyba obojętny.
Nie ma tutaj drogi na skróty. Myślę, że każdy z nas musi poszukać swojej ścieżki. Natomiast my możemy, chyba nie powinniśmy, nie możemy mówić ludziom, jak mają żyć, ale możemy im delikatnie podpowiadać, że tych ścieżek do wyboru jest co najmniej kilka. I niech każdy, kto dzięki naszym staraniom w jakiś sposób doświadczy tego kontaktu i więzi z przyrodą, niech sam pomyśli o tym, czy to nie jest czas przejść na inną ścieżkę. Myślę, że nie zrobimy tego na zasadzie twardego przestawienia i przełączenia. No za daleko zaszliśmy. No jak możemy dzisiaj zrezygnować z całego tego konsumpcjonizmu i z tego, że chcemy mieć? Minimalizm jest niszowy. No to nie jest tak, że... A tutaj chociażby, no nie wiem, dieta wegańska będzie się też pewnie wpisywać w to moje rozumienie minimalizmu. Więc to nie jest proste. Tam naprawdę nie ma takich dróg na skróty, że się kogoś popchnie palcem i on się przestawi z dnia na dzień. Natomiast takie budowanie tej spokojnej, delikatnej, emocjonalnej narracji, myślę, że będzie temu służyć.
Czyli to musi być taki świadomy powrót do takiego przyrodniczego współtrwania.
No chyba tylko tak.
Natomiast już pewnie nie oparty na strachu, bo już za dużo wiemy, tylko chyba na miłości.
To już przerabialiśmy. No, może na empatii po prostu, na tego typu uczuciach. Dlatego mówiłem o emocjach. Wydaje mi się, że one są tutaj naprawdę kluczem. Zadaniem dla nas jest w taki nienachalny sposób naprawdę docierać do ludzi, rozmawiać z nimi, pokazywać im również fotografie, również akwarele. Miałem w swojej audycji panie, które malują krajobrazy przyrodnicze, które malują ptaki, które malują zwierzęta. Naprawdę sztuka wysokich lotów, niewiarygodna rzecz. Okazuje się, że za nimi idą teraz całe rzesze fanów. Nie bójmy się tego słowa. Tak, ale to jest po prostu niesamowita popularność tej dziedziny sztuki, która wcześniej wydawało mi się, no przepraszam wszystkich artystów, ale akwarele to mnie się kojarzyły z lekcją plastyki. A nie z wielkim malarstwem.
Moja ulubiona lekcja w szkole.
Ale, abstrahując, ale naprawdę jest to doskonała droga do tego, żeby pokazywać, popularyzować, objawiać też. Tak fotografia, jak i malarstwo chociażby, mogą być chyba takimi momentami, w których artysta zapisuje ten swój moment tego zachwytu, czy
czasem
wielkiego zachwytu, prawda?
Czasem obraz trafia lepiej niż słowo.
Niż tysiąc słów, jak mawiał klasyk, nie? Jeden obraz. Więc pewnie to jest ta droga. Jeżeli ktoś z nas ma takie możliwości, ma takie umiejętności, ma taką pasję w sobie, ciągotę do tego, żeby nagrywać dźwięki. Artysta muzyk, Michał Zygmunt. Niesamowity. Posłuchałem raz i od tej pory zrozumiałem, na czym polega fenomen artysty. Kompozytor, gitarzysta, instrumentalista, ale on buduje swoje utwory na głosach przyrody. Na zimowych krzykach łabędzi, na głosach żurawi, na klangorze żurawi, na wołaniu gęsi. To jest niesamowite. Tego się słucha z dreszczem po plecach. A my mamy w sobie to przyrodnicze DNA i on sam powiedział, że kiedy przychodzi na zajęcia do studentów, puszcza im różne rozmaite dźwięki przyrody, na dźwięk żurawi oni reagują pobudzeniem. Podnoszą głowy znad telefonów i nagle pytają, a co to był za dźwięk? Co to teraz usłyszeliśmy? Bo, jak powiedział mi Michał, zwróćcie uwagę, te żurawie odzywały się od zawsze. I bez względu na to, czy się było chłopem pracującym w polu, czy się było panem, który siedział w pałacu, wszyscy te żurawie w tle słyszeli. One tam po prostu były. I one w nas siedzą. My je mamy do dzisiaj. My musimy tylko odkurzyć w sobie te pokłady pewnej wrażliwości, które pozwolą nam znowu to usłyszeć. Znowu to dostrzec. A to będzie pierwszy krok do tego, żebyśmy zabrali dziecko za rękę i poszli do dużego parku, chociażby tak jak w Łodzi.
Żeby się w naszej głowie urodziły żurawie.
Żeby się to coś gdzieś tam mogło zakiełkować w naszej głowie na nowo i żebyśmy wypielęgnowali w sobie właśnie ten rodzaj wrażliwości. Ja moich sąsiadów zabieram raz na jakiś czas do parku na spacer taki z lornetką, z atlasem ptaków. I okazuje się, że są ludzie, którzy mieszkają dosłownie przez ulicę od największego łódzkiego parku od lat 50-60. I ci ludzie byli mocno zaskoczeni tym, że my tam możemy zobaczyć 15, 20, 20 parę gatunków ptaków w godzinę czy dwie. Więc jest naprawdę duża robota do zrobienia.
A panu ptaki akurat są bliskie fotograficznie?
Są bliskie memu sercu, bo tak. Są, bo są obok nas.
Bo
są dostrzegalne,
takie niezależne, mogą w każdej chwili znieść się.
Tak, one są wolne. My im tego zazdrościliśmy, zazdrościmy nadal. W mojej fotografii na przykład takim przełomowym momentem było pierwszy raz fotografowanie z użyciem drona. Bo to było moje marzenie, zobaczyć to tak, jak widzą ptaki. I miejsca, które znałem wcześniej, bo fotografowałem je z poziomu zero dziesiątki razy, a może i setki, zobaczyłem nagle, to jest zupełnie inny wymiar. My tego pragniemy, my do tego tęsknimy, my zawsze mieliśmy to w sobie. Natomiast chodzi o to, że ptaki są wolne, że ptaki są kolorowe. One są wokół nas, my je widzimy.
Nie wszystkie są
albo kolorowe. Nie widzimy. Nawet te niekolorowe też są kolorowe.
Aha.
Jeżeli popatrzymy na srokę w odpowiednim świetle, w odpowiednim słońcu, to się okaże, że to nie jest biel i czerń, oczywiście. To będzie połyskiwać, to będzie fascynujący obraz. Natomiast one są blisko i my je dostrzegamy. No nie mamy tutaj z perspektywy miasta, chociażby tak jak my tu rozmawiamy, szansy, że za oknem zobaczymy łosia czy wilki. Natomiast ptaki są. Ja wchodząc tutaj do budynku radia, kos mi przeleciał nad głową. One są po prostu wokół nas. I teraz otworzyć oczy, dostrzec. Z ptakami jest najłatwiej. Czy inaczej, z ludźmi jest najłatwiej popracować, wprowadzając ich w świat ptaków. I to jest fenomen. Dzisiaj właśnie takim bardzo fajnym i bardzo popularnym narzędziem w rękach przyrodników jest zabieranie ludzi w miastach na przyrodnicze wycieczki, choćby do parków. Park jest dzisiaj naprawdę niesamowitą oazą życia. Odkąd nasza wieś się zrewolucjonizowała po wejściu do Unii, dotacjach i wszystkim tym, co się tam wydarzyło.
Uprzemysłowiła
się, ale też stała się taką jedną wielką monokulturą, bo to już nie są te malutkie poletka z miedzą, gdzie no tak. Tej przestrzeni też dla życia zwierząt było więcej. Dzisiaj jest tam słabo. W związku z tym ptaki, ale często po prostu zwierzęta przenoszą się do miast, w których jest raz zimą cieplej, dwa bezpieczniej, mniej drapieżników, nie ma polowań i tak dalej, i tak dalej. Więc one zaczynają być naprawdę na wyciągnięcie ręki jeszcze bardziej. Ptaki, które są w parku, pozwolą nam na więcej. My możemy obejrzeć je z bliska, bo one nie są tak płochliwe. My też nie zrobimy im krzywdy, w rozumieniu nie spłoszymy. Na przykład w okresie lęgów, bo spokojnie z alejki parkowej możemy obserwować dziuple, czego w takich warunkach pozamiejskich raczej nie polecamy amatorom z racji tego, że te ptaki muszą mieć wtedy chwilę spokoju, muszą mieć chwilę dla siebie. W mieście możemy więcej, więc zabranie. Bardzo fajnie napisał o tym Stanisław Łubieński, przyrodnik, ptasiarz, edukator, ale też autor książek. Napisał w swojej książce 12 srok za ogon. Ja ten przykład często przywołuję. Wydaje mi się, że on jest dosyć fajną ilustracją tego, na czym ta praca ma polegać. Praca przyrodników i taka ta mała misja przyciągania ludzi z powrotem. Że jeżeli na takiej przyrodniczej ptasiej wycieczce po osiedlu, czasami po skwerze osiedlowym, wytłumaczymy ludziom, dlaczego my musimy ocalić ten zielony skwer z kilkoma drzewami, to my potem nie będziemy im musieli tłumaczyć, dlaczego nie możemy tykać Puszczy Białowieskiej. Myślę, że jest to strzał w dziesiątkę i bardzo mi to przypadło do gustu. Więc to jest dzisiaj chyba nasza droga.
No, to taki mały sukces. A może nawet duży.
Myślę, że duży, bo te duże sukcesy jednak też bardzo często to są takie wielkie hałdy, które się przerzuca małą łyżeczką, prawda? Czyli ta praca
siebie.
Od dołu, tak. Praca od podstaw. No już to kiedyś przerabialiśmy. Dzisiaj też ornitolodzy, naukowcy, w ogóle biologia, wszyscy mówią, dobrze, że my dbamy o ogrody. Fakt, wycinamy gdzieś te drzewa, zostały przecież wycięte na posesjach, na działkach, na potrzeby deweloperów i tak dalej, ale też jednocześnie dbamy o ogrody. My mamy chyba tych pracowniczych ogródków, one się kiedyś nazywały pracownicze, teraz to się mówi chyba rodzinne ogrody działkowe. Gdzieś kiedyś widziałem taką statystykę, to tam chyba z milion ogrodów jest w Polsce. A może coś kręcę. No nieważne, ale to była porażająca wielocyfrowa liczba.
Tak.
W związku z tym te ogrody też stają się jakąś alternatywą dla tych zwierząt, którym gdzieś tam kawałek lasu wycięto, gdzie ten ich świat się skurczył bardzo mocno. Więc to też będzie miało znaczenie, że my im wystawimy jakąś glinianą podstawkę z wodą, że tam będą miały chwilę spokoju, że tam w gęstym krzaku, może niekoniecznie egzotycznych tujach, które są bardzo modne, i tym trawniku przystrzyżonym na zero, dotknijmy też tego, niech to też wybrzmi, że takich ogrodów nie lubimy my przyrodnicy. Po prostu dlatego, że tam jest naprawdę mało przestrzeni dla tej dzikiej, nazwijmy to, przyrody. Jeżeli jest kawałek nieskoszonego trawnika czy takiej łączki kwietnej, to tam będzie bardzo dużo życia. Jeżeli będziemy mieli nasze naturalne rośliny posadzone w ogrodzie, tam będą ptaki, tam będą owady, bezkręgowce, tam będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo i my wykreujemy taki swój własny rezerwat i to będzie taka alternatywa, bo jeżeli spojrzymy na to globalnie, no to gdzieś w skali kraju to będzie całkiem spora przestrzeń dla tych naszych mniejszych sąsiadów. Także to są też takie działania. Świetne inicjatywy powstają. Ogród na ptak. Z akcentem na ptak. No to dawniej Ptaki Polskie, takie stowarzyszenie miłośników też ptaków, które promuje taką ideę od dłuższego czasu. Warto sobie gdzieś to wygrzebać w internecie i sprawdzić, na czym to polega, ale to naprawdę nic wielkiego. To jest właśnie to, że wróćmy dookoła nas, do naszych naturalnych, rodzimych gatunków roślin. I to wystarczy. Nie kośmy trawnika.
No właśnie, chodzi o to, a przynajmniej nie w całości. Zostawmy trochę takich naturalnych, no my dzisiaj mówimy chwastów, chociaż
nie, już te chwasty dobrze definiujemy dzisiaj, tak, myślę, że już pozytywnie.
Mówimy chwasty, ale to są często zioła. To są zioła, często
tak,
zioła.
Ale kwietne
mało
łąki,
tego, to już jak się sobie poobserwujemy, co te ptaki wybierają, to się może okazać, że znajdziemy zioła nawet dla siebie.
A to prawda. Jest chyba teraz, zaczyna się takie 5 minut na dziko rosnące rośliny jadalne. Widzę, że powstają nowe blogi i ten temat się gdzieś coraz częściej rzuca mi w oczy. Także wykorzystujmy każdą, tak jak powiedziałem na początku, każdy z nas może mieć w sobie tam iskierkę do tego, żeby zająć się jakąś malutką dziedziną tej przyrody w tym kontekście edukacyjnym. Ale takim naprawdę nienachalnym, delikatnym zapraszaniu ludzi, a nie wciąganiu ich za rękaw. Bo to się nie sprawdzi.
Może już też nie musimy całować ziemi, natomiast dobrze by było, żebyśmy w niej nie zakopywali na przykład skorodowanych beczek z materiałami ropopochodnymi. Też by było zupełnie przyzwoicie.
To prawda.
Przypomniało mi się, kiedy płonęły
słusznie,
śmieci.
Oczywiście, ale to tutaj warto chyba zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, że my możemy mówić o tej ekologii, od której zaczęliśmy i w której cały czas przecież siedzimy. Tematycznie trzeba rozróżnić, że mamy tutaj dwie płaszczyzny, bo jest jedna tak zwana systemowa, państwowa, no inaczej się tego nazwać nie da, czyli to, co wynika ze stanu prawnego między innymi i z działań
rządzących. Czyli coś, co już właściwie
rządzących.
W charakterze przestępstwa powinniśmy oceniać.
To raz. No w ogóle w szeroko pojętej praworządności przede wszystkim, że jeżeli gdzieś jakieś prawo zostało ustanowione, to przede wszystkim my musimy respektować, przestrzegać, a nie każdorazowo twierdzić, że to znikoma społeczna szkodliwość czynu. No to często słyszymy.
A druga to obudzenie.
A druga to my mali. Tak, to my mali i gdzie my musimy też zacząć od siebie, bo niektórzy mówią, no okej, okay, to jaki ma sens, że ja tutaj będę oszczędzał deszczówkę, bo mi mówią, słuchaj, trzeba oszczędzać wodę, wiesz, jak jest, lata suche, to i tamto. Jeżeli ja się dowiaduję, że w Polsce ponad 70% wody jest zużywane w przemyśle. 70% naszej wody jest zużywane w przemyśle. To trochę jak z tą wyspą śmieci. Jeżeli będziemy bombardować ludzi ciągle takimi obrazkami, takimi zestawieniami danych, to faktycznie prowadzi to tylko i wyłącznie do katastrofy. Na zasadzie to już nie ma sensu.
Panie Michale, z przemysłu nie zrezygnujemy.
Nie, ale ta narracja powtarzana za każdym razem odniesie odwrotny skutek. Ona zniechęci nas do jakiegokolwiek działania. Okej, my nie musimy tej deszczówki oszczędzać w rozumieniu budować instalacji działkowej, ale para przemysłowej, która pozwoli nam odzyskać nie wiadomo jakie hektolitry. Tu bardziej chodzi o to, żebyśmy się też zastanawiali nad tym. Ja ciągle widzę po mieszkańcach mojego osiedla, że w okresie zimowym 9 na 10 samochodów w trakcie skrobania szyb mrozowego
ma włączony silnik.
Mandat. Kiedyś ten temat badałem i naprawdę samochody już nie od lat, tylko od dziesięcioleci mają tak budowane silniki. No te samochody nowej generacji tego po prostu nie potrzebują. Nie trzeba ich rozgrzewać przez 10 minut. Więc jest to kwestia takiego przestawienia. Jak reagują sąsiedzi, których czasami na zasadzie pół żartem, pół serio próbuję jakoś tam zagaić o ten temat? Bardzo często odpowiadają, nie, ja to mam tutaj filtry 16 generacji. To jest tak nowoczesny samochód, drogi. On ma po prostu niesamowity układ. On jest eko. To jest tego typu akcja. No ale śmierdzi. No, idziemy tutaj z naszymi dziećmi. Przecież my wdychamy. Mamy czujnik sobie założyliśmy na bloku, na naszym osiedlu. Mamy czujnik smogu i nie potrafimy skojarzyć tych faktów. Aha. Że to te kopcące samochody będą też dokładać kolejną pulę tego syfu, przepraszam bardzo, który wdychamy my, nasi sąsiedzi, nasze dzieci. Dlaczego bardziej przeszkadza mieszkańcom osiedla nieskoszony trawnik? Była taka sytuacja w czasie suszy i upału, były wstrzymane koszenia. No i ta trawa faktycznie tam już była taka do kolan i ludzie zaczęli się denerwować. Co tu się dzieje? Dlaczego to nie jest przycięte? Co to za chwasty tu zarastają? Ale jak wiatr rozwiewa z otwartych śmietników śmieci, no ja nie widzę tego słowa sprzeciwu. I to są takie drobne rzeczy, które myślą, cholera, jednak naprawdę musimy dużo, dużo pracować. Bo to musi iść od dołu. Trzeba dać ludziom jakąś alternatywę dla takiego wpadania w depresję wywołaną właśnie tym, że w tej skali globalnej, no my nie mamy wpływu na wielkie systemy. Systemy państwowe, systemy gospodarcze, te największe korporacje, które prawdopodobnie są nawet ponad państwami, bo to tak trzeba. Więc my też nie możemy się poddać takiej narracji, nie powinniśmy pozwolić przerzucić na siebie odpowiedzialności. To ty musisz zbierać deszczówkę. No zaraz, ja, a firma X, która produkuje miliard butelek rocznie, co się potem dzieje z tymi butelkami? Kto za to odpowiada? Dlaczego to mam być ja? Dlaczego mi wtłaczacie do głowy, że to ja muszę posortować? Okej, ja sortuję, ale muszę mieć świadomość tego, że to nie jest taki prosty układ zero-jedynkowy, że coś jest tutaj dobrze albo źle, więc to jest bardzo złożona materia. Łatwo się w tym pogubić. Łatwo. Dzisiaj jesteśmy tak przebodźcowani. Tych informacji przyswajamy naprawdę ogromne ilości i to jest niewątpliwie wielką sztuką, wielką umiejętnością, którą możemy nabyć w relacjach z naturą. Na chwilę się odłączyć od systemu, od systemowego życia, zamknięcia w pudełkach, samochodach, domach, firmach poprzez spacer do lasu. To jest taki skrót myślowy, bo ten spacer do lasu i te kąpiele leśne stają się modne. Niech to sobie będzie taka reprezentacja tego naszego kontaktu z przyrodą, ale to o to chodzi. Nie wystarczy przejechać rowerem przez las. To też któryś z moich rozmówców zwrócił na to uwagę. Bo gdy my przejeżdżamy przez las, to my mamy tylko złudzenie tego, że my byliśmy w przyrodzie. Nie byliśmy, przejechaliśmy przez las. Myśleliśmy o tym, żeby się nie... drzewa nam zasłaniały las. To znowu wracamy do początku. Trzeba się na chwilę zatrzymać. Trzeba zwolnić, trzeba zbudować sobie taką umiejętność. A naprawdę nie każdy z nas dzisiaj jest w stanie zrobić to o tak, że wchodzę do lasu i już. Mówimy o tym ładowaniu baterii, czy też rozładowaniu jakiegoś napięcia, zdjęcia go ze swoich barków, przewietrzenia głowy. Powiedzenie, które uwielbiam, nie wiem, kto jest autorem, ale idź do lasu, niech poukłada ci w głowie. Mhm. To jest mądre, to jest głębokie i każdy, kto już raz czy drugi tego doświadczy, zrozumie, na czym to polega, więc no wszystkie te składowe prowadzą do tego, że bez świadomości i tej pracy od podstaw wśród nas małych, nie ruszymy chyba tego wielkiego systemu, a ten wielki system kiedyś musi upaść. My kiedyś musimy powiedzieć stop, zostawmy trochę tych lasów.
No to
zostawmy to czy tamto, nie prostujmy kolejnej rzeki. Halo. Nie ma czasu, tak, nie ma czasu.
No to dobrze, to może na początek idźmy do lasu, niech nam poukłada w głowie. Zachęcał do tego Michał Stanecki, przyrodnik, fotograf, obserwator ptaków, podróżnik, podcaster. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.